Dorosłość przewija się w tematyce i w numeracji tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki, 18. edycja. To się z tą 18. popularnie wśród młodzieży nazywano kojarzy. Dojrzałość, dorosłość. No i to mamy nie tylko w numeracji, ale również w treści. Wydział Humanistyczny przygotowuje całą sesję poświęconą właśnie dorosłości. Czegoś tam się będzie można dowiedzieć?
Wydział Humanistyczny, a dokładnie Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, przygotowuje sesję, która nosi tytuł Granice dorosłości, dojrzałości w kulturze, literaturze, języku. W ramach tej sesji, która jest zaplanowana na czwartek, 20 października od godziny 11:00, w budynku Wydziału Humanistycznego, przewidzianych jest 5 referatów. Każdy z tych referatów ujmuje sprawę dorosłości, dojrzałości, czy powiedziałabym pełnoletności w nieco innym kontekście. Bo są to zarówno sprawy kulturowe i tutaj dr Tomasz Rokosz będzie mówił o rytualnym włączaniu w dorosłość, bo to wcale nie jest takie proste. Czym naprawdę jest dorosłość? Kiedy człowiek wchodzi w tę dorosłość w kulturze tradycyjnej, w kulturze współczesnej? Inna rzecz, również ważna, to pojęcie tej dorosłości, a dojrzałości. I tutaj dr Barbara Stelingowska przygotuje i wygłosi ciekawy referat związany z pojęciem dziecka, dzieciństwa w czasie wyjątkowym, w okresie wojny, II wojny światowej, kiedy to dziecko rzeczywiście staje się w literaturze postacią dorosłą, dojrzałą, wykraczającą poza swój wiek metrykalny. Kulturze filmowej poświęcony jest referat doktora Jacka Jędrzejewicza Oblicza dążenia do dorosłości właśnie w filmie, szeroko pojętym filmie i jak ta dorosłość filmowa jest realizowana w kinematografii współczesnej i dawniejszej. Oczywiście mówienie o dorosłości i dojrzałości to jest także mówienie o języku, o chociażby reklamie, która jest skierowana do różnych grup wiekowych, do młodzieży, do ludzi dorosłych. I tutaj pani profesor Elena Koriakowcewa będzie mówiła o manipulacji, zwłaszcza świadomością ludzi młodych. I skromnie jeszcze dodam, że również sama włączyłam się w tę sesję. Poruszę temat, który jest mi bliski, miły też z pewnych względów, mianowicie skupię się na wybranych bajkach i baśniach i tych elementach wybranych tekstów, które są kierowane językowo do osób jednocześnie małych, młodych, dzieci i osób dojrzałych, dorosłych. Jak ten sam tekst można odczytać w dwóch różnych znaczeniach na różnych poziomach. Także myślę, że taka sesja polonistyczna powinna zachęcić różne osoby z różnych grup wiekowych, które znajdą dla siebie coś ciekawego w szeroko pojętej dorosłości, dojrzałości, pełnoletności w kulturze, literaturze, języku.
Zatrzymam się na chwilkę na tych baśniach i bajkach, bo to jest taki stereotyp, że no tak, bajki to się dzieciom opowiada, no ale w końcu mamy chyba w historii literatury trochę takich przykładów baśni, które dane dziecku, no raczej go tam albo znudzą, albo w ogóle nic z nich nie zrozumie, bo są po prostu adresowane do dorosłych. Mamy gadające zwierzęta, ale to nie jest wcale tekst dla dzieci.
No nie, no przecież pamiętamy chociażby polskie zoo, które wcale nie było przeznaczone dla dzieci. Natomiast to, co tutaj pan słusznie zauważył, to mianowicie rzeczywiście są baśnie, bajki pozornie kierowane do dzieci z fikcją, z jakąś fabułą taką właśnie zupełnie, zdawałoby się, niedorosłą, ale niekoniecznie one są właściwe do dzieci. No bo chociażby baśnie braci Grimm, one pierwotnie były pisane z myślą o dorosłym odbiorcy. Stąd tyle okrucieństwa, tyle mocnych scen, aczkolwiek gdyby porównać te baśnie ze współczesnymi filmami robionymi już z myślą o młodzieży, o dzieciach, to może by się wydać, że one wcale nie są takie straszne. Natomiast dla mnie szczególnie ciekawe są te teksty, które mają podwójne dno, jakbym tak ujęła, czyli jest to tak zwana struktura powierzchniowa, struktura głęboka, jak to się ładnie nazywa, a zatem czytamy na przykład Kubusia Puchatka. Jest tam wiele mądrych stwierdzeń. Kubuś Puchatek, z jednej strony dziecko, wizja dziecka, mentalność dziecka, ale z drugiej strony wizja inna, wizja świata z perspektywy mędrca, gdzie w tych prostych stwierdzeniach zrozumiałych dla dzieci. Są stwierdzenia również takie, które tylko człowiek dorosły może w pełni pojąć. I to taki, który ma świadomość, który wie, o co chodzi. Innym tekstem jest chociażby Mały Książę. No to już jest niewątpliwie klasyka dwugłosowa, bo to jest i tekst na pierwszym poziomie, piękny dla dzieci, chociaż smutny, i tekst o życiu, o śmierci, o tak naprawdę przemijaniu dla osób dorosłych kierowany.
Przez Alicję w Krainie Czarów to nie jeden dorosły się nie przegryzie?
No wiem. Zresztą uważam, powiem wprost, że aby zrozumieć bajki, baśnie, te mądre, te najlepsze, to trzeba mieć naprawdę duży rozum. I człowiek dorosły często nie rozumie tych tekstów, tych przesłań właściwych, bo dobre bajki, dobre baśnie, one są tak naprawdę przesłaniem takim filozoficznym, mądrościowym. Dziecko odbierze to na poziomie własnym, dziecinnym, a człowiek dorosły, aby odebrać ten drugi poziom dla dorosłych właśnie, to musi mieć i wrażliwość dużą, i pewną wiedzę o świecie, i umiejętność czytania nie tylko tego, co jest wyrażone słowem, ale to, co jest gdzieś tam ukryte między wierszami, co jest tym kontekstem drugim.
No to umowna granica dorosłości, skoro już tak wokół tej dorosłości krążymy, ustawiamy ją nie na poziomie tych 18 lat, które są zapisane w naszym prawie, ale właśnie na umiejętności na przykład odczytywania drugiego dna w tekstach?
Myślę, że to jest też jedna z ważnych takich umiejętności, która wskazuje na granicę. Może nie tyle wiekową, bo 18 lat to jest pełnoletność, to jest formalność pewna. Zapewne zgodzi się pan, że osiągnięcie metrykalnej pełnoletności wcale nie znaczy, że człowiek jest już faktycznie dorosły, ale też nie znaczy, że ktoś, kto ma lat na przykład 15, nie może być już dojrzały w innym znaczeniu, bo na przykład los, życie go tak pokieruje, że musiał się sprawić pewnym problemom i podołał tym problemom dojrzałym, takim poważnym. Zatem dla mnie, tak jak już powiedziałam, jednym z wyznaczników pokazujących, na ile człowiek jest dorosły w znaczeniu dojrzały, emocjonalnie, intelektualnie, to jest umiejętność właśnie swoistej empatii. Empatii polegającej na wczuwaniu się, współodczuwaniu drugiego człowieka, a bajki i baśnie właśnie pokazują często tę drogę do współodczuwania. Jeżeli rozumiemy bajki, jeżeli je czujemy, bez względu na to, ile lat mamy, to znaczy, że jesteśmy ludźmi z jednej strony dojrzałymi, mądrymi, ale z drugiej strony zachowaliśmy w sobie coś, co jest wielkim skarbem. Zachowaliśmy w sobie dziecko, umiejętność patrzenia na świat ze strony dziecka, oczami dziecka, duszą dziecka. To jest naprawdę wielka wartość.
A że jeszcze potrafimy się niektórym rzeczom dziwić albo zachwycić?
No właśnie.
Bo niektórzy są tak zblazowani, że już nie wiem, czy oni pozują, czy już naprawdę ich już nic nie zdziwi, nic nie zaskoczy, nic nie wzruszy.
Myślę, że jeżeli ktoś przybiera taką postawę, to przede wszystkim dowodzi tego, że jest starym człowiekiem. Starym nie ze względu na wiek metrykalny, ale duchowo starym. Że jest zamknięty na nowości, na nowe odczuwanie, na ten właśnie zachwyt światem. Na to, że mimo tych wielu licznych codziennych problemów, możemy jednak wznieść się ponad te nasze smutki, ponad te nasze przygnębienia i możemy się cieszyć jeszcze życiem. Bo tak naprawdę, no co nam zostaje? Jeżeli będziemy się smucić, to tracimy ten czas, który i tak się nie wydłuży. Więc jeżeli potrafimy spojrzeć z uśmiechem, z empatią, z jakąś radością na drugiego człowieka i na siebie samych także, to chce nam się rano wstać, chce nam się rano uśmiechnąć do lustra i po prostu ten dzień, bez względu na pogodę, zaczyna być pogodny, bo mamy tę pogodę, mamy to słońce w sobie.
Patrzę jeszcze na to dorosłe dziecko w II wojnie i tak zaczynam, no mam nadzieję, że nie wskoczę za bardzo na tego swojego historycznego konika. Pani wspomniała o tych ludziach, którzy musieli szybko dorosnąć w czasie wojny. No, ja tam pamiętam z jeszcze wcześniejszych okresów znanych królów, którzy robili wielką politykę w wieku lat 19 albo 20 kilku. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby ludzie robili takie rzeczy w takim wieku. No nie wiem, no, dzieci nie jemy, trudniej nam dorosnąć w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle komfortu wokół siebie. No nie wiem, państwo się tak nami zajmuje, kiedyś się nie zajmowało.
Wie pan co, ja bym powiedziała inaczej. No teraz nie mamy władców, którzy władają połową świata w wieku lat na przykład 19, ale mamy, zdarzają się przecież, młodzi ludzie, biznesmeni, osoby, które zakładają odważnie swoje jakieś tam firmy, które coś chcą osiągnąć i mają tę odwagę w wieku takim naprawdę jeszcze młodym. Myślę, że czasami ta odwaga wynika właśnie z tego, że nie ma doświadczeń życiowych, że ktoś się jeszcze nie sparzył, nie zraził, że jest otwarty na nowości i ta młodość wtedy jest siłą. Oczywiście jest i druga strona tego świata dzisiejszego, tak zwany świat, ja bym to nazwała, mami synków, czyli osób dojrzałych już teoretycznie wiekowo, ale które nie potrafią oderwać się od tej pępowiny, odejść od mamusi, od tatusia, stać się faktycznie ludźmi niezależnymi, bo tak jest wygodniej. Więc tutaj ja uważam, że zmienia się cywilizacja, ale nie zmienia się mentalność ludzi. Ludzie się nie zmieniają, tylko się formy bycia zmieniają. I tak jak kiedyś byli młodzi władcy, dzielni, to i teraz mamy młodych, dzielnych biznesmenów, młodych, dzielnych naukowców. Jeśli widzę, że chłopiec 9-letni w Polsce jest już studentem, zyskał indeks, bo jest otwarty na pewne rzeczy, bo jest bardzo zdolny oczywiście, no to przecież nie wyrośnie z niego kolejny Aleksander Macedoński, tylko w swojej dziedzinie.
Oby go tylko nie spomprzono, oby się rozwinął. Wszystkiego nie powiemy, zapraszamy na sesję 20 października w czwartek o dorosłości i dojrzałości w kulturze, literaturze i języku na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym, Wydział Humanistyczny.